Rozdział 9. Przyjaciele i wrogowie. Lorkin zbudził się nagle. Zamrugał oczami, zdumiony widokiem sufitu z gołego kamienia i chwilę później przypomniał sobie, gdzie jest i dlaczego. I że nie jest w celi sam. Odwrócił się i zobaczył młodą kobietę leżącą na podłodze obok wejścia. Jej skóra i strzępy, które zostały z jej ubrań, były poplamione krwią. Wpatrywała się w stojącego w drzwiach celi Ashakiego, który wcześniej prowadził przesłuchanie. Gdy Lorkin powoli wstał, Ashaki schylił się, złapał ją za rękę i szarpnął do góry. Krzyknęła zachrypniętym głosem i zwiotczała. Jak gdyby kończyny nie były w stanie utrzymać jej ciężaru, ale mężczyzna tylko się roześmiał. Nawet półgłówek się na to nie nabierze, powiedział. Przesunął drugą dłonią po jej ręce, aż do ramienia, potem po włosach, po czym spojrzał na Lorkina i szeroko się uśmiechnął. Nieźle ją uleczyłeś. Biorąc pod uwagę jej obrażenia, musiałeś zużyć sporo mocy. Lorkin napotkał jego wzrok i wzdrygnął się. Prawie nic. Ashaki zachichotał. Zobaczymy. Popatrzył na niewolnicę. Chodź, albo cię zaciągnę. Przestała udawać ranną. Podniosła się i zdumiona patrzyła na siebie, nie mogąc się nadziwić, że znów jest cała. Wyraz zaskoczenia zniknął z jej twarzy, gdy Ashaki szarpnął ją w stronę wyjścia. Chodź ze mną, Kyralianinie, powiedział do Lorkina. Musimy jeszcze przedyskutować kilka spraw. Lorkin rozważył odmowę opuszczenia celi, ale nie miał pomysłu, co mógłby właściwie dzięki temu zyskać. Ashaki musiałby użyć magii, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale wystarczyłaby mu odrobina mocy, którą mógłby z łatwością uzupełnić, pobierając ją od niewolnicy. Sahakanin raczej nie miałby oporów, żeby torturować dziewczynę tutaj. Lorkin nie odezwał się i wyszedł za nim z celi. Asystent Sahakanina jak zwykle zamykał pochód. Niewolnica szła zgarbiona. Lorkin nie mógł wyrzucić z pamięci obrazów i odgłosów z poprzedniego dnia. Tortury były powolne i brutalne, wymierzone tak, by wyrządzić jak najwięcej bólu i krzywdy, ale nie zabić. Zachowanie milczenia wymagało od Lorkina niezachwianej determinacji. Cały czas zastanawiał się nad innymi sposobami, żeby to powstrzymać, ale żaden nie pomógłby na długo. Myśli o nich nie dawały mu jednak spokoju. Okłamać Ashakiego, wyjawić mu prawdziwe, lecz nieistotne informacje na temat zdrajców, albo nawet zaproponować własne życie za życie kobiety. W końcu udało mu się od tego oderwać, choć z trudem. Porzucił wszelką nadzieję, że uda mu się pomóc kobiecie lub samemu sobie. Później drżał na myśl o tym, co zrobił i obawiał się, że skoro zaakceptował fakt, że nie może pomóc niewolnicy, to w końcu się podda i przestanie kryć zdrajców. Żeby wzmocnić swoją determinację, usiłował cały czas myśleć o Tywarze, ale w ten sposób zastanawiał się tylko, co musiała wycierpieć z rąk Ashakich, kiedy udawała niewolnicę. Bicie, spełnianie cielesnych zachcianek. Jego awersja do niewolnictwa przerodziła się w nienawiść. Poprzedniego dnia był pewien, że Ashaki w końcu zabije kobietę. Na pewno się nie spodziewał, że wrzuci ich razem do celi. Obojętność Lorkina malała z każdą chwilą. Coraz trudniej było mu słuchać, jak dziewczyna skomli i dyszy z bólu. Czy oni zwyczajnie chcą złamać mnie poczuciem winy? A może liczą na to, że będę coraz słabszy, bo będę ją leczył? Albo chcą sprawdzić, czy sam ją zabiję, żeby zakończyć jej cierpienie? Stwierdził, że wykorzystanie dodatkowej mocy, którą dostał od Tywary, za bardzo go nie nadwyręży. Jeśli Sahakanin postanowi go torturować albo zabić, to i tak nie wystarczy mu tej mocy na długo. Dopiero po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że lecząc niewolnicę, umożliwił Ashakiemu dalsze tortury. Podziękowała mu, przez co czuł się jeszcze gorzej. Długo nie spał, próbując przekonać sam siebie, że Ashaki osiągnął swój cel. Wykorzystał ją, by zmusić go do zużycia swojej mocy. Lorkin udowodnił przecież, że torturowanie przy nim tej kobiety nie zmusi go do mówienia. Już nie była potrzebna. Teraz wydawało mu się, że sam siebie oszukiwał. Ashaki zaprowadził ich do tego samego pomieszczenia. Zostało wyczyszczone. Pchnął niewolnicę w kąt, gdzie przysiadła w uległej pozie. Tak jak poprzednio, Lorkin musiał zająć miejsce na taborecie. Sahakanin oparł się o ścianę i skrzyżował ramiona. Asystent przysiadł na drugim taborecie. Masz mi coś do powiedzenia? Zapytał Ashaki. Oczywiście na temat zdrajców. Nic, czego już byś nie wiedział. Jesteś pewien? Dlaczego zatem nie powiesz mi tego, co według ciebie wiem na ich temat? I nie sprawdzę, czy dobrze się domyślałeś. Lorkin westchnął. Nie nabiorę się na tę sztuczkę. Kiedy wreszcie dotrze do ciebie, że niczego ci nie powiem? Ashaki wzdrygnął się. To nie zależy ode mnie, tylko od króla. Ja jestem po prostu jego... Zacisnął usta w zamyśleniu. Jego badaczem. Tylko, że ja potrafię wydobywać informacje z ludzi, a nie z zakurzonych starych ksiąg i zwojów, albo badając odległe miejsca, czy szpiegując w innych krajach. W takim razie tortury muszą być najmniej skuteczną metodą badawczą. Wymagają pewnych umiejętności. Ashaki wyprostował ręce i odsunął się od ściany. Takich, które rzadko ćwiczę, więc z radością wykorzystam tę okazję. Chyba, że masz dla mnie coś ciekawszego. Lorkin z trudem wytrzymał jego spojrzenie. Zachował pewny siebie ton, choć aż się w nim gotowało, kiedy zaczął mówić. A nie wpadłeś na to, że twoje metody mogą tylko utwierdzić mnie w przekonaniu, żeby niczego ci nie mówić? Ashaki nadal beztrosko się uśmiechał. Naprawdę? W porządku. Sprawdźmy zatem tę teorię. Niewolnica zakwiliła, gdy odwrócił się w jej stronę. Lorkin poczuł, że jego determinacja słabnie. Jeśli wydam zdrajców, tysiące osób może skończyć tak jak ta kobieta. A jeśli ona jest zdrajczynią, wie o tym i nie będzie chciała, żebym ich wydał. Uczepił się tego przekonania i próbował wyrzucić z głowy myśl, że być może dziewczyna wcale nie jest zdrajczynią, kiedy Ashaki zaczął rujnować wszystko, co Lorkin wczoraj naprawił. Jak większość nowicjuszy, Lilia wiedziała, że w budynku uniwersytetu znajduje się kompleks wewnętrznych korytarzy i pokojów i że można do niego dojść krótkimi korytarzami, wyglądającymi jak małe schowki. Nie zabraniano nowicjuszom wstępu do tego miejsca. Setki lat temu gildia tak się rozrosła, że potrzeba miejsca do nauki okazała się ważniejsza niż dawne przeznaczenie tych wewnętrznych pomieszczeń. Teraz odbywały się w nich zajęcia specjalistyczne albo indywidualne. Korytarze pod gildią także nie były żadną tajemnicą. Każdy wiedział, że wykorzystano je w czasie najazdu ich anich. Choć wstępu do nich nie mieli ani nowicjusze, ani magowie, gdyż twierdzono, że nie są bezpieczne, to samo niebezpieczeństwo zawalenia się nie powstrzymałoby tych śmielszych z nich, dlatego wszystkie wejścia do tuneli na terenie uniwersytetu zablokowano wkrótce po wojnie. Lilia nie była jedyną nowicjuszką, która podejrzewała, że na wszelki wypadek kilka wejść pozostawiono. Jednak poszukiwania Eni potwierdziły, że w gildii mówiono prawdę. Wszystkie wejścia do tuneli zostały zamurowane. Lilia miała nadzieję, że przyjaciółka znajdzie przynajmniej jedno na terenie uniwersytetu. Byłoby jej znacznie łatwiej chodzić tamtędy niż przez wąską szczelinę w ścianie w domu magów. Eni nie chciała się zniechęcić i pracowała nad nowym wejściem. Poprzedniego wieczoru ogłosiła, że przebiła się przez mur w jednym z nich. Lilia poszła to sprawdzić. Drzwi ukryte w lamperiach wymagały naoliwienia, by można je było płynnie otwierać. Za nimi znajdował się jeden z korytarzy uniwersytetu. Kiedy przychodziła pora, by pożegnać się z przyjaciółmi, korzystała z tych drzwi i wracała do pokojów Sonei. Teraz szła w kierunku ukrytych drzwi, mając nadzieję, że o tak wczesnej porze nie spotka innych nowicjuszy we wnętrznych korytarzach. Wraz z porannym posiłkiem Jonna przyniosła dużą butlę oliwy do lamp. Lilia aż za dobrze zdawała sobie sprawę, że przyjaciołom szybko kończą się źródła światła, szczególnie odkąd Eni użyła oliwy do poluzowania zawiasów w ukrytych drzwiach. Nowa droga do korytarzy będzie znacznie szybsza, bo nie będzie trzeba kombinować, żeby wspiąć się do pokoju w Sonei. Poza tym po powrocie Lilia będzie miała bliżej do sal, w których ma pierwsze zajęcia. Weszła do budynku uniwersytetu, skręciła w jeden z wąskich korytarzy pomiędzy salami i ruszyła w kierunku małego pomieszczenia na końcu, które prowadziło do wewnętrznych korytarzy. Gdzieś za sobą usłyszała odgłos kroków. To pewnie jakiś nowicjusz idący na indywidualne zajęcia. Korytarze wewnętrzne były zwykle spokojniejsze niż w głównej części uniwersytetu. Musiała jednak uważać, żeby nikt nie zauważył, jak będzie wchodziła przez sekretne drzwi. W dodatkowym małym pomieszczeniu, które oddzielało główną część uniwersytetu od wewnętrznej, wzdłuż ściany stały pozamykane na klucz szafki. Najwyraźniej nic tu nie było do śmierci poprzedniego rektora uniwersytetu, a jego następca postanowił, że jeśli gdzieś da się coś składować, to nie można marnować takiej przestrzeni. Lilia przeszła przez drzwi naprzeciwko i znalazła się w wewnętrznych korytarzach. Zrobiła około 10 kroków i wtedy usłyszała, jak drzwi po drugiej stronie małego pomieszczenia otwierają się i zamykają. Odgłos jednak tłumiły drzwi, które miała za sobą. Ktokolwiek za nią szedł, zaczynał ją doganiać. Pośpieszyła kroku w nadziei, że skręci, zanim zostanie zauważona, ale do zakrętu było zbyt daleko. Usłyszała, jak drzwi za jej plecami się otwierają i ktoś się śmieje.
Hej, Lilio! Ktoś zawołał. Dokąd idziesz?
Serce w niej zamarło. Bokkin. Z tonu głosu, w którym pobrzmiewała groźba, wywnioskowała, że ją śledził. Zatrzymała się i odwróciła w jego stronę. Jak może być aż tak głupi? Nie wie, czy jestem silna, czy słaba. Nie ma z nim nawet nikogo, kto mógłby mu pomóc. Jeśli miał nadzieję, że przyłapie mnie na czymś, o czym będzie mógł donieść, to nie powinien mnie wołać, dopóki się nie dowiedział, co chciałam zrobić. Mimo to zepsuł jej plany. Może właśnie to chciał osiągnąć. Przyszedłeś ofiarować mi swą moc, Bokkinie? Zapytała. Podszedł do niej wolnym krokiem. Masz teraz o sobie wysokie mniemanie, co?
Myślisz, że jesteś lepsza, bo znasz czarną magię. Ale wiesz co? Jest na odwrót. Jesteś najpodlejszą szumowiną w gildii i wszyscy ci nienawidzą. Dlatego nie masz przyjaciół. Wszyscy wiedzą, że Naki umarła przez ciebie.
Poczuła, jak coś w niej usycha, ale zamiast skłonić się do ucieczki przed Bokkinem z podkulonym ogonem, zostawiło po sobie lukę, którą szybko wypełnił gniew. Uważaj, upomniała samą siebie. Pokaż, że cię rozzłościł, a będzie wiedział, że cię to zabolało. A jeśli przypadkowo zranisz innego nowicjusza, ludzie będą mieli kolejny powód, żeby cię nie lubić. Uśmiechnęła się.
Lepiej się czujesz, kiedy to z siebie wyrzuciłeś, Bokkinie?
Zbliżył się, próbując onieśmielić ją swoimi rozmiarami i wzrostem.
Tak, ale koniec tego. Masz mnie przeprosić. Albo nie, błagać mnie.
Drzwi za ich plecami się otworzyły i chłopak szybko się odsunął.
Mistrzyni Lilio!
Usłyszawszy głos Jonny, Lilia poczuła niepewność i ulgę. Spojrzała nad ramieniem Bokkina na nadchodzącą służącą. Kobieta energicznie im się ukłoniła.
Mam dla ciebie wiadomość, powiedziała.
Przepchnęła się obok Bokkina.
Przepraszam, mistrzu.
Położyła Lilii rękę na ramieniu i poprowadziła ją korytarzem, z dala od Bokkina. Nowicjusz nie odezwał się, a odchodząc, Lilia nie zaszczyciła go spojrzeniem. Skręciły wraz z Jonną za róg. Kiedy odeszły wystarczająco daleko, służąca obejrzała się.
Nie idzie za nami. Dokuczał ci?
Lilia wzruszyła ramionami.
To awanturnik, ale dość głupkowaty. Nie lekceważ go, może wrócić z innymi.
Sonea też miała wrogów wśród rówieśników, kiedy była nowicjuszką i skutecznie zatruwali jej życie.
Naprawdę?
A kto im przewodził? Życie ze świadomością, że jako nowicjusz było się na tyle głupim, żeby dokuczać czarnemu magowi Sonei, musi być naprawdę upokarzające.
Jonna sprawiała wrażenie rozbawionej.
Mistrz Regin. Lilia utkwiła w niej zdumione spojrzenie.
Naprawdę? Przecież nie jest głupi.
To prawda. Chyba w tamtych czasach nowicjusze dokuczali sobie w bardziej wyrafinowany sposób. Jonna stanowczo poklepała ją po ramieniu.
Chciałabym jednak wiedzieć, dokąd niesiesz tę butelkę oliwy, którą masz w torbie.
Lilia spojrzała w dół na torbę, a potem z powrotem na Jonnę.
Jaką butelkę? Zostawiłam ją w pokoju.
Wygląda na to, że jednak nie, a wnioskuję po tym dziwnym wybrzuszeniu, które tam widać.
Jonna zmarszczyła brwi w matczyny sposób, wyrażając dezaprobatę. Obiecałam Sonei, że będę miała na ciebie oko. Pomagałam jej wychowywać Lorkina, więc wiem, po czym poznać, kiedy nowicjusz coś kombinuje. Lilia z konsternacją wpatrywała się w służącą. Nie chodziło o to, że nie chciała powiedzieć Jonnie o tym, że Cherry, Gol i Annie mieszkają pod gildią. Obiecała jednak, że tego nie zrobi. Jeśli tego nie zrobię, to Jonna nie będzie mi przynosić rzeczy, których potrzebują. Jonna mieszkała w slumsach, zanim została służącą Sonei. Na pewno zrozumiałaby sytuację Cherry'ego. A nawet jeśli nie, to może pomogłaby ze współczucia dla Annie. A może jestem zbyt ufna? Powiedz mi, Lilio, powiedziała Jonna. Może mi się to nie spodoba, ale obiecuję, że nie przekażę tego nikomu w gildii. Zmarszczyła brwi. Chyba, że uczysz kogoś czarnej magii. Chociaż podejrzewam, że Sonei i Akarina by mnie wydała, gdybym wiedziała, czym się wtedy zajmowali. Nie uczę nikogo czarnej magii, powiedziała Lilia i skrzywiła się, słysząc ton protestu w swoim głosie. Wzięła głęboki wdech i obniżyła ton do szeptu. Annie mieszka pod gildią. Jonna zamyśliła się. Rozumiem. Domyśliłam się, że od jakiegoś czasu przychodzi tędy, żeby cię odwiedzać. Czy to bezpieczna droga? Zadbaliśmy o to, żeby była bezpieczna. To dlaczego tam jest? Lilia pokręciła głową. W mieście nie było bezpiecznie. Ludziom z Kelina prawie udało się zabić Cherry'ego. To znaczy, że Cherry też tam jest. Jonna zmrużyła oczy. Lilia westchnęła i pokiwała głową. Ile osób tam mieszka? Tylko oni. Na twarzy służącej pojawiła się ulga. Pewnie już sobie wyobrażała, co powie gildia, kiedy wyjdzie na jaw, że jakiś złodziej prowadzi sobie tam interesy, pomyślała Lilia. I co chwila przewijają się tam przestępcy. Jonna wskazała na korytarz. Po co w takim razie tu przychodzisz? Otworzyliśmy jedno ze starych wejść. Jonna zmarszczyła brwi i pokręciła głową. To zbyt niebezpieczne, stwierdziła. Nie tam, pod ziemią, tylko tutaj. Ktoś was zobaczy. Używajcie tylko przejścia w pokojach Sonei. Lilia uśmiechnęła się z ulgą, że nie myliła się co do Jonny w kwestii zaufania. Nie zauważyłaś, jakie powycierane i brudne są ostatnio moje szaty? Owszem, zauważyłam, w jakim są stanie. Jonna uniosła głowę i posłała Lilii wyniosłe spojrzenie. Musimy coś z tym zrobić, na przykład zdobyć jakieś ubrania na zmianę. Tymczasem sięgnęła do torby Lilii i otworzyła ją. Zabieram tę butelkę, a ty idziesz prosto na zajęcia. Wieczorem obmyślimy skuteczniejszą strategię radzenia sobie z naszymi gośćmi. Zważywszy w ręce butelkę, posłała Lilii marsowe spojrzenie, po czym odwróciła się i ruszyła z powrotem korytarzem. Unosił się za nią delikatny zapach perfum, czego Lilia nigdy wcześniej nie zauważyła. Zamknęła torbę i pokręciła głową. Musiałam jej powiedzieć, nie miałam wyboru, wmawiała sobie. A ona nikomu nie powie. Właściwie fakt, że o wszystkim wie, może okazać się przydatny, westchnęła. Tymczasem mam nadzieję, że Cherry, Gol i Annie nie będą musieli siedzieć w ciemnościach. Danyl zanurzył pióro w kałamarzu i pisał dalej. Wkrótce jednak stalówka znów zaczęła bezskutecznie skrobać po papierze. Zanurzył je ponownie i westchnął, kiedy okazało się, że buteleczka jest prawie pusta. Znów się skończył, pomyślał. Wyprostował plecy i jęknął z bólu. Ile ja nad tym siedziałem? Dzień po uwięzieniu Lorkina Danyl zebrał swoje notatki i zaczął przepisywać wszystko do dużego notatnika. Rozmowa z Tajendem na temat ewentualnych intencji zdrajców wywołała w nim obawę, że jeśli sprawdzą się te bardziej dramatyczne przewidywania, może być tak, że nie uda mu się spisać wszystkiego w formie zrozumiałej dla innych. Miał mnóstwo wolnego czasu, a i tak nie robił żadnych postępów w pracy, więc spisywał fragmenty tekstu i zaznaczał, gdzie należy je wpleść w wpisaną przez niego historię magii. Okazało się, że praca go uspokoiła i pozwoliła mu się oderwać od problemów. Ponownie się upewnił, że dokonał kilku istotnych odkryć na temat historii magii i nie zmarnował czasu spędzonego w Sahace. Będzie miał wiele do dodania do swojego dzieła, kiedy wróci do Kyralii. Jeśli będę żył, by móc je skończyć. Pokręcił głową. Nie wygłupiaj się. Tajent zgodził się ze mną, że najczarniejsze scenariusze są najmniej prawdopodobne. Mimo wszystko postanowił zrobić dodatkową kopię i umieścić ją w jakimś bezpiecznym miejscu poza domem gildii, żeby przetrwała ewentualny atak na budynek. Byłoby idealnie, gdyby trafiła do gildii. Nie był jednak pewien, czy tak się stanie. Król Amakira z pewnością ma ludzi, którzy przejęliby i sprawdzili wszystko, co się wywozi i przywozi do domu gildii. Na wypadek, gdyby jego pracę przeczytali Sahakanie, Danyl z rozmysłem pominął kwestię klejnotów o magicznych właściwościach, poza słynnym kamieniem magazynującym, przez który powstało pustkowie. Musiał ukryć odniesienia do nich, spisując swoje notatki na temat legend plemion Duna, tak aby nie zawieść ich zaufania, gdyby kopia wpadła w niepowołane ręce. Kamienie otrzymały imiona ludzi, potężnych magów, o których wspominał wraz z ich tytułami. Kiedy będzie pisał książkę, będzie musiał zmienić imiona wszystkich tych fikcyjnych postaci z powrotem na nazwy klejnotów. Sporządziwszy pierwszą zaszyfrowaną wersję swoich notatek, Danyl zniszczył oryginalny notes. Jeśli umrę i ktoś znajdzie nową wersję, stanę się autorem kilku poważnych kłamstw w naszej historii. Byłaby to smutna ironia, biorąc pod uwagę cały wysiłek, jaki włożył w dociekanie prawdy na temat pewnych nieznanych wydarzeń w historii Kralii. Niedługo skończy tę kopię, a właściwie skończyłby, gdyby nie to, że nie miał atramentu. Kątem oka zauważył ruch w drzwiach, a gdy podniósł wzrok, zobaczył Kaja, który właśnie padł na podłogę. Panie, przybył Ashaki Ahati. Danyl zmeł w ustach przekleństwo, odczuwając na dźwięk tych słów zapał walczący ze strachem. Zmusił się, by wstać. Czy Ahati jest na mnie zły za to, że złamałem dane słowo, iż powiem mu o wszystkim, co może zagrażać Sahace? A czy ja będę w stanie mu przebaczyć, że spokojnie patrzył, jak król uwięził Lorkina? Czy jest jeszcze jakaś szansa na uczucie między nami? Niewolnik biegiem wypadł z pokoju, gdy tylko Danyl zrobił krok w kierunku drzwi. Ambasador wziął głęboki oddech, ruszył korytarzem i w pokoju pana odnalazł Ahatiego, wyglądającego bardzo dostojnie, w czarnej odmianie spodni i krótkiej kurtki, jakie nosili zwykle Ashaki. Ambasadorze Danylu, powiedział. Ashaki Ahati, odparł Danyl. Postanowił, że nie będzie siadał ani proponował tego Ahatiemu. Podejrzewał, że na stojąco nie będzie się uciekał do niestosownej poufałości. Ahati zawahał się, odwrócił głowę, po czym podniósł wzrok i spojrzał na Danyla. Odrzuciłeś moje zaproszenie na kolację, zauważył. Danyl pokiwał głową. Przyjęcie go byłoby niestosowne. W mniemaniu twoim czy gildii i krain sprzymierzonych? Obu. Ahati ponownie się odwrócił, zmarszczył brwi i powoli przeniósł ciężar z jednej nogi na drugą. Wyglądało na to, że ostrożnie waży słowa. Przekonałem króla, że powinienem podtrzymać naszą przyjaźń, zaczął. Żebyś dalej mógł mnie przekonywać, bym rozkazał Lorkinowi mówić? Dokończył Danyl. Nie. Przez twarz Ahatiego przebiegł grymas. Chociaż właściwie to tak. Taki powód mu podałem, ale nie mam zamiaru się tego trzymać. A jaki masz zamiar? Usta mężczyzny drgnęły, a wokół jego oczu pojawiły się zmarszczki rozbawienia. Na ten widok Danyl zatęsknił za ich dawnym przekomarzaniem się. Spróbować ocalić resztki naszej przyjaźni, powiedział. Nawet jeśli miałbym udawać, że te niefortunne zdarzenia nigdy nie miały miejsca. Ale one są faktem, powiedział Danyl. Ty też nie mógłbyś udawać, gdyby twój kuzyn albo... Przypomniał sobie o niewolniku, o którego tak dbał kiedyś Ahati. Warn. Chociaż może nie Warn, bo on przecież jest niewolnikiem. Niesprawiedliwe potraktowanie Warna na pewno by mnie rozdrażniło, przyznał Ahati. A zatem przyznajesz, że Lorkin został uwięziony niesprawiedliwie. Ahati uśmiechnął się. Nie. Jak byś się czuł, gdyby ambasador Elaine w Krali chronił dzikiego maga? Mógłbyś porównać te dwie sytuacje tylko wówczas, gdybyśmy nie wiedzieli, czy jest dzikim magiem, czy nie. Nie macie pewności, czy Lorkin dowiedział się czegoś pożytecznego, a my nie odmawiamy przekazania wam takich informacji. Po prostu chcielibyśmy najpierw sami porozmawiać z nim na ten temat. A w przypadku dzikiego maga, cóż, warunki przymierza mówią, że wszystkimi dzikimi magami powinna zająć się gildia. Ahati westchnął. Masz rację, ten szczegół wszystko zmienia. Kyralia i Elaine zawarły przymierze. Ufacie Elaineczykom. Kyralia i Sahaka takiego przymierza nie zawierały. Prosicie o większą dozę zaufania, niż możemy wam okazać. Danyl pokiwał głową. Musicie nauczyć się nam ufać, jeśli mamy w przyszłości zostać sojusznikami. Czy w takim razie i wy nie powinniście zaufać nam? Musielibyście się trochę bardziej postarać, żeby nas przekonać, zauważył Danyl. Zanim zaufamy Sahakanom, musimy im jeszcze wybaczyć agresywniejsze uczynki z ostatnich lat. Ahati westchnął. Popatrzył na Danyla bez słowa, aż wreszcie przerwał milczenie i pokręcił głową. Miałem nadzieję, że porozmawiamy jak przyjaciele, a tymczasem rozmawiamy jak przedstawiciele naszych narodów. Muszę już iść. Nie ruszył się jednak. Zagryzł wargi. Mogę przynajmniej cię zapewnić, że Lorkin ma się dobrze. Król nie odważy się go skrzywdzić. Nie przestawaj jednak próbować się z nim zobaczyć. Tymczasem żegnaj. Dobranoc, Danyl odprowadził Ashakiego wzrokiem, dopóki ten nie zniknął w korytarzu. Ambasador zaczekał na odgłos otwierających i zamykających się frontowych drzwi, po czym podszedł do krzeseł, usiadł i wypuścił powietrze. Wiem, że nie spodoba ci się to, co ode mnie usłyszysz, ale nie wierzę w ani jedno jego słowo. Podniósłszy wzrok, Danyl zmarszczył brwi na widok wchodzącego do pokoju Tayenda. Jak długo podsłuchiwałeś? Wystarczająco. Tayend zajął miejsce na krześle obok. Chyba mu nie wierzysz. Danyl chwilę się zastanowił. Zależy w co? W to, że chce twojej przyjaźni dla samej przyjaźni. Nie wiem. Ale chyba mu nie ufasz, prawda? Danyl rozłożył ręce. Zaufanie nigdy nie wchodziło w grę w tym układzie. Elaineczyk uniósł brwi. To dobrze. Może w takim razie powinienem zapytać, czy nadal ci się podoba? Danyl wzruszył ramionami i odwrócił głowę. Jeszcze nie zdecydowałem, ale bez względu na to nie przestanę wypełniać poleceń ani pomagać Lorkinowi. Tayend pokiwał głową. Wiem. Przyznaję, że się o ciebie martwiłem, ale gdzieś tam w głębi nadal jesteś tym dawnym sobą. Danyl wyprostował się w geście sprzeciwu. W głębi? Elaineczyk wstał i machnął dłonią w kierunku Danyla. Pod tym wszystkim. Przejrzystość twoich słów mnie urzeka, powiedział Danyl. Tayend otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale zamknął je i pokręcił głową. Nieważne. Wracam do pokoju. Muszę zająć się negocjowaniem umowy handlowej. Nadal przepisujesz notatki? Tak. Nie. Znów skończył mi się atrament. Niewolnicy musieli rano zapomnieć o uzupełnieniu buteleczki. Właściwie to wlali ostatnie zapasy do mojej. Wysłałem jednego z nich rano, żeby dokupił, ale wrócił z pustymi rękami. Tayend spoważniał. Ciężko było zrozumieć, o co mu chodzi. Mówił, że ktoś mu ten atrament zabrał, ale nie wiedział, kto to był. Tyle, że powiedział to w taki sposób, jakby kłamał i chciał dać mi do zrozumienia, że kłamie. Danyl zmarszczył brwi. Ktoś mu go zabrał? Złodziej? Albo ktoś, kto pracuje dla króla? Może nie chcą, żebyśmy sporządzali dokumenty? Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Albo przepisywali notatki z poszukiwań. Niemożliwe. Skąd by wiedzieli, że to robisz? Od niewolników, odparł Danyl. Tayend zmrużył oczy. Którzy nie są w stanie stwierdzić, czy piszesz tylko o swoich poszukiwaniach, czy może również o odkryciach Lorkina. Danyl westchnął. Czyli nie będę miał jak bezpiecznie przekazać drugiej kopii do gildii. Mogę się mylić co do tej sprawy z atramentem, rzekł Tayend. Spojrzał na Danyla z namysłem. Albo nie. Może lepiej schowaj gdzieś te notatki i zabezpiecz magią, na wypadek, gdyby niewolnikom rozkazano, by je ukradli. Zrobił krok w stronę korytarza, po czym przystanął i odwrócił się. Przyniosę ci swój atrament. Może Meria albo ja zdobędziemy więcej od naszych sahakańskich przyjaciół.